Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tej strony Anita Michalska.
A z tej strony Agata Gebhardt.
I dzisiaj nasz kolejny podcast Rozmów bez planu. Tym razem na temat odpowiedzialności menadżera.
Tak. Jako trochę kontynuacja poprzedniej rozmowy o informacji zwrotnej. Mhm. A właściwie nie kontynuacja, tylko taki wynik przemyśleń na temat właśnie odpowiedzialności. Kto jest odpowiedzialny za tą informację zwrotną? Bardziej, mniej? Kto ją bierze? Trochę też będziemy mówić o roli menedżera. Mhm. Co jest, co przynależy do tej roli? O randze. Także taki jest mniej więcej plan rozmów bez planu.
Tak, bo przypomnijmy, że my po pierwsze nagrywamy na żywo bez retuszu, a po drugie rzucamy sobie hasło, o czym chcemy rozmawiać, ale nie do końca układamy plan naszej rozmowy, więc same często jesteśmy zaskoczone.
Tak, w jakim kierunku się to rozwinie.
Tak, w jakim kierunku to się rozwinie i to jest nasz rodzaj odpowiedzialności za nasze rozmowy. No tak, i jak pomyślimy o odpowiedzialności menadżera, to wydaje mi się, że warto wyjść w ogóle od tego, czy menadżer zdaje sobie sprawę z tego, co się kryje pod tym hasłem. Bo mam takie wrażenie, pracując też z menadżerami, pracując z różnymi organizacjami, że często osoba, która jest na tym stanowisku kierowniczym, nie do końca ma świadomość tego, za co jest odpowiedzialna. Ma świadomość swoich zadań, ale to jest trochę coś innego niż właśnie ta odpowiedzialność. I może byśmy spróbowały sobie, Agata, nie wiem, zdefiniować albo wymienić takie punkty, co się składa na tą odpowiedzialność menadżera.
Mhm. Czyli też bym zaczęła od tego, że to jest pewna rola. Mhm. I też trochę oddzielić rolę od człowieka, bo często to jakoś jest sklejane. Bo oczywiście kto bierze tą rolę jest ważne, ale zanim kto bierze tą rolę, to co przynależy do tej roli. I jak mówimy o tej odpowiedzialności, to jak się nad tym zastanawiałam, to jeżeli menadżer ma zespół, bo może być takim menadżerem, że nie ma zespołu, a tu mówimy o takim, który ma zespół, to ja myślę, że w ramach tej odpowiedzialności jest ważne takie przygotowanie się. Takie przygotowanie się właśnie z takich aspektów, które są często wywołują dziwne reakcje, jak się mówi misja, wizja firmy, wartości. I że to w firmach często jest, albo też nie ma. Albo jest i właśnie wywołuje dziwne reakcje, bo ktoś mówi, a jest tam coś takiego na stronie. Ktoś kiedyś coś takiego napisał. Że jest jakimś sztucznym tworem. Ale nieraz nie jest sztucznym tworem. I po stronie menadżera jest takie przygotowanie się, czyli takie sprawdzenie właśnie, czy ona jest, czy nie jest, jak on się z tym ma, na ile jest ta misja, wizja i te wartości zgodne z nim.
Tak.
I po takim zastanowieniu też wydaje mi się, że taki punkt pierwszy to jest porozmawianie o tym ze swoim zespołem.
No, tak, tylko pewnie tutaj powstaje pytanie, no ale to po co się tym zajmować? Po co menadżer powinien odnosić się do misji, wizji i wartości?
Bardzo dobre pytanie. A, jak dziękuję. Myślisz? Jak cię tak zastanowiło to?
Tak, no. Dla mnie to jest jakiś fundament, z którego wychodzimy, tak? I właśnie mam wrażenie, że menadżerowie często koncentrują się na samym zarządzaniu ludźmi, czyli na takich, jak ja to nazywam, na takiej bieżączce. I mam wrażenie, że menadżerowie się koncentrują na tym, czy zadanie zostało zrealizowane, a trochę ginie ten obraz w ogóle, dokąd my zmierzamy. I dla mnie misja, wizja i wartości, bo dla mnie te trzy obszary są nierozłączne i moim zdaniem nie powinno się rozpatrywać ich osobno. Dla mnie ta misja, wizja i wartości to jest pewien kierunkowskaz i taka podpowiedź, czy na pewno te zadania, którymi się zajmujemy teraz, to są właściwe zadania, na których powinniśmy się skoncentrować i czy powinniśmy brać za to odpowiedzialność. Bo w tym ferworze walki, który jest na co dzień, w tej ilości pracy, tempie pracy, tak, który nam się pojawia w każdej branży, bo mam wrażenie, że to naprawdę nie jest w tym momencie zupełnie zależne od branży, często zajmujemy się tym, co wpadło jako ostatnie, albo kto przekazał wyższy rangą, A niekoniecznie zastanawiamy się, czy to właśnie ma sens, czy to przybliża nas do realizacji tego, co mamy osiągnąć w tym miesiącu, w tym kwartale, czy w tym roku jako zespół, czy jako firma. I odpowiadając na to pytanie, to po co, tak? No to powiedziałabym, że po to, żeby się nie zgubić. Bo jak nam to umyka, to po prostu zaczynamy chodzić trochę jak dziecko we mgle, tak mi się wydaje przynajmniej.
No właśnie tutaj, jak już padło to pytanie, po co? Po co się, po co mieć misję i wizję? Właśnie po to, żeby wiedzieć, po co to robimy. I że może na krótką metę, bez odpowiedzi na to pytanie, to się dzieje, tak. To się wydarza. Ale pytanie po co, wcześniej czy później, ja to nazywam dopada nas indywidualnie, czyli może dopaść tego menadżera i dopada też zespół. Tak. Bo na przykład coś się dzieje z motywacją. Jakoś się okazuje, że jeszcze dopóki są pieniądze, jeszcze jest dobra gratyfikacja, to ja zawsze mówię, pieniądze usypiają temat.
To prawda.
Ale jak na przykład zaczyna już się coś dziać, że już nie są adekwatne, już się okazało, że nie zrobiliśmy planu, już coś się zaczyna dziać, to wtedy to pytanie po co zaczyna się gdzieś tam przebijać. Jeszcze nie ma takiej świadomości, że to właśnie o to chodzi, ale to tak z doświadczenia wiem, że to właśnie wtedy warto się zatrzymać, chociaż wtedy jest jeszcze trudniej się zatrzymać, no bo to troszkę mamy pożar. Jak tu się zatrzymać w pożarze? Nie wiem, jak ty masz doświadczenia pracy z menadżerami, ale oni trochę z tego pożaru trafiają. Tak. A my tu im jeszcze mówimy, no to teraz się zatrzymaj. A on mówi, ale ja muszę zgasić ten pożar. Tak. I pewnie ma rację, bo oczywiście jak się pali, to trzeba go zgasić. Ale też ten pożar mówi, że chyba coś zgubiliśmy.
Tak, i teraz pomyślałam sobie, Agata, że odpowiedzialność menadżera moim zdaniem polega też na tym, żeby nie ulegać, bo jak ja myślę o menadżerze, też to myślę o takim menadżerze, powiedzmy, średniej, wyższej kadry, ale nie myślę o top managementie, tak? Nie myślę akurat teraz o kadrze takiej zarządzającej z poziomu właśnie prezesa, członków zarządu. I teraz sobie pomyślałam, że odpowiedzialność menadżera to jest też taka czujność i takie zachowywanie zdrowego rozsądku między tym, co mówią ludzie, a tym, co przychodzi z góry. Czyli to jest taki trochę filtr, który przepuszcza informacje w jedną i w drugą stronę i faktycznie moim zdaniem to jest też takie wąskie gardło, ten menadżer, przez które powinna przechodzić refleksja, czy my na pewno idziemy w dobrą stronę, czy na pewno to, na co się umówiliśmy na początku tego roku na przykład, albo na początku tego kwartału, jest nadal realizowane, bo mam wrażenie, że część menadżerów zrzuca odpowiedzialność z tego obszaru na pracowników. Czyli spotkałam się z tym, wiesz, parę razy, że no to niech oni mi powiedzą, że coś nie działa. A wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby menadżer właśnie oprócz tego bieżącego delegowania zadań, monitorowania i rozliczania, co jest oczywiście bardzo też ważne, żeby pilnować tego filtrowania po prostu informacji.
To tu dotknęłaś bardzo ważnego tematu. Trzeba też sobie powiedzieć, że na tym poziomie to są bardzo trudne role.
Tak.
Bo faktycznie jest ktoś u góry i się należy do tego zespołu u góry. I też jest ta kwestia też odpowiedzialności i lojalności wobec tego zespołu na górze. I mam też swój zespół na dole.
Tak.
I też często, tak ty powiedziałaś, jest rzucanie na zespół, ale jest też rzucanie na górę. Przychodzę do zespołu i mówię,
To oni
kazali nam to zrobić.
To prawda.
Więc tutaj faktycznie przy takim szczególnie oddawaniu odpowiedzialności warto zwrócić uwagę, czy ją oddaję, czy jej unikam i używam tak zwanych stron trzecich, bo to są strony trzecie, tak mi jest wygodniej, czyli nie biorę tej odpowiedzialności. I to, co ty powiedziałaś, że ta rola jest taka, właśnie polega na tym filtrowaniu przez siebie, czyli na tej refleksji. Co ja, w ogóle jakie ja zadanie biorę? Czy ja go w ogóle chcę wziąć? Czy ja go rozumiem?
Tak.
Czy ja jestem zmotywowany do tego, żeby go wziąć? Bo jak się tego nie zrobi, to tak naprawdę wszystkie problemy zaczynają się z tego miejsca, jak się tutaj coś puściło.
Tak, i teraz pomyślałam jeszcze jednej rzeczy, Agata, mianowicie kiedyś ci chyba wspominałam o tym, że słyszałam taką definicję na temat zarządzania zespołem, że zarządzanie zespołem to jest stwarzanie ludziom przestrzeni do tego, żeby dobrze im się pracowało. I mam wrażenie, że część menadżerów patrzy na to od strony takiej bardzo technicznej, organizacyjnej, operacyjnej, czyli dbamy o to, żeby ludzie, no nie wiem, mieli wygodne krzesła, wygodne biurko, sprawne komputery, systemy, na których pracują. I to jest bardzo ważne, bo moim zdaniem nie powinno się unikać też tego obszaru, powiedzmy, środowiska i otoczenia pracy. Koncentrują się często też na tym właśnie delegowaniu zadań, rozliczaniu z tych zadań, sprawdzaniu, czy te zadania są ogarniane tak, jak mają być ogarniane. Ale właśnie mam wrażenie, że trochę umyka ten wątek stwarzania przestrzeni z tego poziomu niematerialnego, właśnie poziomu wartości, misji, wizji, ale też odpowiedniego przekazywania informacji, które idą z tak zwanej góry i odpowiedniego przekazywania informacji, które idą z tak zwanego dołu do góry. Jak o tym powiedziałaś, to trochę mi się właśnie to skojarzyło, że może warto też patrzeć na odpowiedzialność menadżera właśnie z tych trzech poziomów, czyli takiego środowiskowego, operacyjnego, ale też tego poziomu misji, wizji i wartości. Tego się chyba nie da uniknąć.
Nie da się, bo też właśnie taką sytuację, one się też często zdarzają, że menadżer dostaje zadanie dla swojego zespołu i naprawdę ono nie jest zgodne z jego wartościami.
No i co wtedy?
No i on ma wtedy konflikt.
No tak.
I jak ten konflikt ma, to jeżeli mu się wydaje, że ten konflikt nie jest widoczny, jest widoczny. Nawet jak dojdzie do wniosku, zbierze się w sobie i powie, okej, robię to mimo wszystko, to cały czas ten konflikt, który on ma w sobie, będzie widoczny w jego zespole. I on się uwidoczni również w zespole.
Tak.
I to nawet jak on o tym nie powie, to po prostu będzie. To tak, te podwójne sygnały i tak będzie je wysyła. I tak będą czuli, czyli tak jak ty mówisz, stwórz przestrzeń, to ja rozumiem, stwórz taką komfortową przestrzeń, żeby się zespół czuł bezpiecznie. Tak. Menadżer, który nie jest przekonany do zadania, a jeszcze ma poczucie, że to jest niezgodne z jego wartościami, przeciwko jego ważnej wartości, nie stworzy bezpiecznej przestrzeni, bo będzie podświadomie, będzie wysyłał sygnały i będzie niepewność, będzie nawet nieraz strach, będzie brak zaufania, a jak już jest brak zaufania, tak, no to już mamy właściwie załatwiony temat.
I w tym miejscu ja bym powiedziała, że jeżeli zdarza się taka sytuacja, a pewnie zdarza się nieraz, to moim zdaniem odpowiedzialność menadżera w tym momencie polega na tym, żeby najpierw porozmawiać ze swoim przełożonym, z zarządem, tak, z dyrektorami na tyle szczerze, żeby też powiedzieć, słuchajcie, ja potrzebuję być przekonany, czy ja potrzebuję być przekonana do tego, żeby później przynieść tę informację do ludzi. I teraz to nie chodzi o to, że ja mam się zachwycić tym. To nie chodzi o to, że ja chcę, żeby to nagle stało się łatwe. Tylko bardziej ja chcę zrozumieć właśnie misję, wizję, strategię działania firmy, i chcę zrozumieć na przykład, dlaczego będziemy teraz ciąć te koszty, albo dlaczego podnosimy te ceny, albo dlaczego poszerzamy obszar naszego ryzyka w firmie i przez to na przykład wykluczamy 20% klientów, z którymi jeszcze przed chwilą mieliśmy do czynienia, tak? Więc może to jest też ważne, żeby podkreślić, że odpowiedzialność menadżera też polega na tym, żeby konfrontować się ze swoimi przełożonymi, ale nie z miejsca buntu, nie z miejsca ja się nie zgadzam, tylko z miejsca potrzebuję to lepiej zrozumieć, żebym mógł to wdrażać dalej w zespole.
Czyli jeszcze gorszego. gorszego. Bo też realia są takie, to pięknie brzmi w teorii, ale to jest ten temat przyznania się, że ja nie wiem, że ja potrzebuję, że też mam wątpliwości.
Tak.
Przyznania się właśnie do swoich wartości to jest niezgodnie z moimi wartościami. Więc tutaj też chciałam powiedzieć, że my wiemy, że mówimy o czymś szalenie trudnym.
Tak.
I też pamiętam taką pracę z jednym z menadżerów, gdzie on to sobie zrobił w postaci prezentu, bo on już tego nie musiał robić, bo odchodził z tej firmy. I też właśnie tutaj pięknie wyszedł ten temat, że często nasz konflikt na poziomie wartości uruchamia w nas sabotażystę. I on miał takiego sabotażystę, którego on zinterpretował, zresztą dużo osób to interpretowało, że on jest leniwy. I to nie od razu, żeśmy to odkryli, ale w którymś momencie to było takie bingo, jak on za tym stanął, że te zadania, które on dostawał, to on miał w sobie takie poczucie, że one są tak naprawdę nie do końca etyczne. To w ogóle już poczucia sensu nie było, jeszcze trochę było na zasadzie etyki i temat, który odkładał i któremu się wydawało, że on to w ogóle jakiś ma problem z realizacją zadań, to był związany, że odkładał najbardziej to zadanie, które dostał, które najbardziej miał poczucie, że już jest tak naprawdę nieetyczne. I on oczywiście też zdecydował się, że odchodzi i zrobił sobie taki prezent, żeby skończyć te zadania. Akurat do tego zadania potrzebna była ta rozmowa z jego szefową. Aha. I oczywiście mógł to tak uniknąć, bo to zawsze jest na zasadzie takie, tak. No, że w ogóle możemy stosować, to my nie mówimy o czymś, że coś trzeba zrobić. I też, ponieważ zrobienie tego wymagało i odwagi, i tej konfrontacji, i też powiedzenia. Ale można sobie było zrobić taki prezent i to powiedzieć, i zrobić, i odejść. A można był, drugą opcję miał taką, że mógł odejść na zasadzie, aha, no nie dokończył zadania. I porozmawiał. Mhm. Nie do końca powiedział wszystko, tak jak później mówił, to nie. Ale część z tego, w każdym razie była to taka rozmowa, która dodała mu takiego, no dodała mu odwagi też stanięcia ze sobą. Mhm. Że no nie robię tego i że też to się tak przeciągało w czasie, bo nie jestem do tego przekonany. I to była bardzo dobra rozmowa. I też taka uświadamiająca mu, aha, to o to chodziło, a nie, że jestem pod tytułem leń, czy że mam jakiś inny problem. Więc dlatego to warto się temu przyjrzeć. Właśnie z tym naszą wartością, bo to potem nam bardzo, ja to nazywam, rozrabia.
Tak, czyli można też chyba stwierdzić, że odpowiedzialność menadżera polega na tym, żeby dokonywać ciągłej autorefleksji na temat swojej postawy. I wydaje mi się, że jeżeli ja naprawdę mam dryg do tego, żeby zarządzać ludźmi, bo dla mnie są też dwa rodzaje menadżerów. Czyli jeden menadżer, który po prostu został awansowany i to spełnia jakoś moje ambicje i uważam, że to jest mój rozwój i okej, dla mnie to jest jedyna opcja, żeby zaspokajać też troszkę swoje ego. A drugi rodzaj menadżerów to są dla mnie tacy ludzie, którzy po prostu cieszą się tym, że mogą pracować z ludźmi. Tak? Z takiego miejsca, że to nie jest kwestia awansu społecznego, tylko po prostu ich jakoś to kręci, żeby zarządzać tym zespołem, żeby właśnie układać różne rzeczy, żeby wpływać na funkcjonowanie firmy. I wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w tej pierwszej grupie menadżerów, to trudno jest konfrontować się z przełożonymi, z zarządem, ale też z pracownikami właśnie z tego miejsca misji, wizji i wartości. Wydaje mi się, że wtedy to zarządzanie trochę nam się zamyka na tym poziomie operacyjnym i środowiskowym. Ale jeżeli jestem menadżerem, który po prostu traktuje to też jakiś rodzaj pasji, tak? Czyli rozwija się w tym kierunku, też poznaje to, jak funkcjonuje chociażby psychika ludzi, jak funkcjonują zespoły i tak dalej, to mam wrażenie, że wtedy jest łatwiej wziąć tą odpowiedzialność konfrontowania tych swoich rozbieżnych nawet zdań z danym kierunkiem, powiedzmy, tak? Który narzuca, czy wybrał zarząd. Nie wiem, co o tym sądzisz.
To fajny podział, na który zwróciłaś uwagę, ale tak sobie jakoś poszło mi to w kierunku, że każda z tych postaw ma swoje pułapki, w które się wpada. Więc to myślę, że też warto się przyjrzeć, do czego jakie są moje predyspozycje i co mnie pociągnęło do tego stanowiska. I mieć tego świadomość i to jest kompetencja, bo zarówno jedna, jak i druga jest potrzebna w pełni tej roli. Ale też są takie pułapki, szczególnie przy tej drugiej roli, tak sobie uświadomiłam, że co mnie tak pociąga do tych ludzi i potem mogę być takim menadżerem trochę matkującym, czy jakimś psychologiem, bardziej angażującym się w taki aspekt psychologiczny. Aha. Co też jest bardzo potrzebne, ale też
żeby nie przesadzić.
Tak. Więc to też taka refleksja i też doświadczenia, że mamy pewne kompetencje i dobrze jest mieć świadome, to mam i też jak jej będę używać, bo ona też może być przegięta w którąś stronę, więc każdy menadżer coś na wiście ma dane, bo też nie przez przypadek jednak jest na tym stanowisku, a coś potrzebuje w sobie rozwinąć. Znaczy też ma, tylko bardziej ukryte, bo ja tak mówię, że...
Tak, i teraz w ogóle pomyślałam o tym, jak zdarza mi się prowadzić warsztaty z rozwijania kompetencji coachingowych u menadżerów. To pracujemy często na modelu góry lodowej i na poziomach funkcjonowania człowieka, tak? I przychodzi taki moment na warsztatach, kiedy rozmawiamy o tym, to do jakiego poziomu można pracować z ludźmi, będąc w roli menadżera, a do jakiego poziomu nie można pracować z ludźmi, w takim sensie można o to zapytać, ale nie można na to wpływać, nie można tego modyfikować. No i ten poziom, do którego mogą dochodzić menadżerowie, no to jest oczywiście poziom zachowań, umiejętności, przekonań też, ale w kontekście zadań, które są wykonywane, a nie w kontekście wszystkich przekonań życia danego pracownika. No ale to, na co menadżer nie ma wpływu i właśnie nie może brać za to odpowiedzialności, no to zmienianie człowieka na takim poziomie poczucia tożsamości, misji, wizji jego jako człowieka, tak? Czyli żeby menadżer nie stawał się za bardzo tym coachem i psychologiem wobec swoich własnych pracowników. I faktycznie, jak o tym powiedziałaś, to ta pułapka, i odnosząc to do tematu odpowiedzialności, pułapka może polegać na tym, że ja chcę jakoś za bardzo zrozumieć też ludzi, że jakoś może mi umknąć ten wątek biznesowy, powiedzmy też realizacyjny, czyli trochę wracamy, znaczy ja wracam teraz z taką refleksją, która już pojawiła mi się jakiś czas temu, że znowu chodzi o zachowanie równowagi. Czyli że ja nie mogę przesadzać z wchodzeniem w tą psychologię, misję, wizję i wartości. Ja nie mogę też przesadzać z tym takim operacyjnym działaniem i bieżącym rozwiązywaniem problemów, tylko jakoś trzeba umieć żonglować tymi obszarami.
Ale tu sobie pomyślałam, że na wszystko jest jakiś też dobry czas. Dobry, lepszy, później może być gorszy. Że też jak się bierze tą funkcję, to faktycznie jest to taki moment, że można do tych tematów, misji, nawet powinno się. I też jak się to dobrze zrobi na początku, to potem można się do tego tylko odnosić. Tak. To też jest coś, co już jest zrobione, już to mamy. To też bardzo wtedy tak buduje takie też zaufanie i też bardziej się poznajemy w zespole, no bo jednak poznanie się i stworzenie takiej przestrzeni, żeby każdy powiedział o swoich wartościach i też uznanie, jakie my wartości wybieramy, to jest naprawdę duża rzecz i taka, która potem pracuje cały czas dla zespołu. Więc jeżeli to się puści i się wchodzi, się wskakuje, ja już działam i robię i nagle po paru miesiącach się zorientowałem, że... Znaczy to też jest dobry moment, chciałam powiedzieć, że w ogóle każdy jest dobry, ale że ten początek jest gdzieś taki, że można sobie bardziej na to pozwolić, no bo też jest ta ciekawość ze strony tych osób, no kim on jest, kim ona jest, kim on jest. Tak. I też ma się prawo wtedy zapytać, a kim wy jesteście. Dokładnie. Więc jeżeli sobie chcemy to ułatwić, a dlaczego sobie nie ułatwić, to właśnie wykorzystać ten przywilej, że się bierze tą rolę i w tej roli właśnie jest wpisana ta odpowiedzialność za to i że no, może być różna reakcja, tam nie wiem, będzie ktoś tam coś się żachnie, ktoś przewróci oczami, on teraz będzie mówić o misji, ale też z doświadczenia wiem, że ludzie lubią o tym mówić. Tak. I to jest jakoś też dla nich ważne i to też naprawdę zmienia i przemienia. I że to jest naprawdę ten dobry czas na początku, żeby to zrobić.
Znaczy ja w ogóle mam takie wrażenie, Agata, że ta misja, wizja i wartości też została jakaś w jakiś sposób przyjaskrawiona. Że mam wrażenie, że mówi się o tym szalenie patetycznie momentami, a to jest tak zwyczajne paradoksalnie, bo ja nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy jako menadżer obejmuję zespół i nie mówię o tym na przykład, jakie ja mam wyobrażenie, jak ten zespół ma funkcjonować, no bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak się odnaleźć w codziennej współpracy, jeżeli ja im tego na początku nie powiem, tak? Czyli właśnie co jest dla mnie ważne, na co się zgadzam, a na co się nie zgadzam. Dumnie to się nazywa expose szefa. Ja uważam, że lepiej to nazwać, nie wiem, dzień dobry do zespołu, bo znowu często jakoś czepiamy się tych słów i nam się wydaje, że to jest jakoś ogromne i dalekie, a tak naprawdę chodzi o zawarcie jakiegoś rodzaju kontraktu z ludźmi, ustrukturyzowania po prostu tej pracy i tego naszego pomysłu, tak, jak realizować to, co ma być zrealizowane. Też pomyślałam o jednej rzeczy, jak o tym mówiłaś, że odpowiedzialność menadżera moim zdaniem nie jest też możliwa, o tym troszkę wspomniałaś, ale jakoś potrzebuję to podkreślić, że odpowiedzialność menadżera nie jest możliwa do tego, żeby zaistniała w pełni, jeżeli menadżer naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma wyższą rangę niż jego zespół. I to mówię też ze perspektywy swojej, kiedy zarządzałam zespołem i absolutnie ja tego wtedy nie rozumiałam. Zresztą to sama mi powtarzałaś wiele razy, jak chodziłam do Ciebie na sesję, że ja nie biorę rangi prezesa, że ja nie biorę rangi właściciela firmy, że nie biorę rangi menadżera zespołu, tylko chcę być koleżanką, trochę coachem, trochę trenerem, trochę przedsiębiorcą, ale w tym wszystkim nie ma tej roli właściwej, która jest dla tego zespołu. I ja bym to jakoś chciała podkreślić, że nie da się moim zdaniem brać w pełni odpowiedzialności za rolę menadżera, jeżeli ja sobie nie zdaję sprawy z tego, że jednak mam tą wyższą rangę społeczną, że mam tą wyższą rangę funkcjonalną, tak, w stosunku do moich ludzi. To nie znaczy, że jestem lepszy i to nie znaczy, że jestem wyżej i mam prawo jako człowiek do innych rzeczy, ale z poziomu tej roli, którą pełnię, no jednak tak, bo to ja jestem kapitanem statku. Tak. I o tym się trochę zapomina, mam wrażenie, że modne są te zespoły równoległe, modne jest to zarządzanie też w stylu organizacji turkusowych i super, i ja się cieszę z tego, że ludziom się oddaje odpowiedzialność, ale jednak ja jestem zdania, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, a stado potrzebuje przewodnika i dla mnie menadżer potrzebuje o tym pamiętać, przynajmniej w tej rzeczywistości, w której teraz funkcjonujemy.
To jeszcze tak a propos tego, to bardzo polecam, bardzo fajnie o tym pisze Julie Diamond w swojej książce Moc, podręcznik użytkownika, i ona tam się dzieli swoją historią i jak dostała rolę menadżera i spotkała swoją przyjaciółkę na korytarzu i jakoś ta przyjaciółka dziwnie z nią rozmawiała, ona mówi, no ale słuchaj, to jestem cały czas ja, nic się nie zmieniło, a ta przyjaciółka mówi, zmieniło się, bo ty mnie teraz możesz zwolnić. I tu jest jeszcze taki aspekt, czyli tak zamykając to klamrą, że w role są wpisane pewne funkcje odpowiedzialności. Faktycznie ostatecznie ten menadżer będzie decydował, kogo zatrudnia, kogo zwolni. To jest jeden, że to faktycznie jest. I żeby też to wziąć i że wtedy, no to jest taki osobny temat, może kiedyś porozmawiamy właśnie, koleżanka, przyjaciółka i co się dzieje, jak się bierze tą rolę i też jak się nagle kolega z zespołu staje się tym, awansuje na rolę menedżera. To jest jedno, a drugie też takiej osobowości, trochę też o tym mówiłyśmy chyba przed nagraniem, że rola rolą, ale jest jeszcze osobowość, która wchodzi i że też tą rolę różne osoby będą różnie pełnić. I tu też kwestia odpowiedzialności, bo to, co wnosisz, czy na przykład, nie wiem, twoją pasją jest sport, czy dobre jedzenie, czy podróżowanie, to też nada jakoś osobowość i tu też można wziąć za to odpowiedzialność i też w jakiś sposób to rozwijać w tym zespole. Więc też nie tylko tak zawodowo, ale też w tej roli można być takim mentorem, takim biznesowym, ale też trochę szerzej. I też to, na co zrobimy przestrzeń, że na przykład mamy spotkania z zespołem, ale na przykład 10 minut rozmawiamy, gdzie ostatnio byliśmy na wakacjach, jakiejś podróży, no to to już jest to coś, co wprowadzi ktoś, kto, czyli ta rola plus rola ma swoje swoją, nie wiem, podpowiedz mi, bo mi uciekło, że jakoś w roli jest rola niezależnie od człowieka i ma pewne zadania wpisane, ale też człowiek jest jakąś osobowością i to połączenie daje to, za co też właśnie warto wziąć odpowiedzialność, czyli tak jak ty powiedziałaś, tak, menadżer powinien mieć refleksję dosyć często.
Tak, i może to jest clue w ogóle, jakbym miała podsumować tą naszą dzisiejszą rozmowę, to naprawdę chyba odpowiedzialność, o której trochę się zapomina, a która jest bardzo ważna w tej pracy, to jest po prostu zatrzymywanie się i zastanawianie się, czy na pewno to miejsce, w którym jestem ja i mój zespół, to jest to miejsce, w którym powinniśmy być. Jeżeli tak, to super, to co robić dalej? Jeżeli nie, to też super, ale to co zmienić w takim razie i czego mnie to uczy? I ja bym miała chyba takie zdanie podsumowujące.
Ja też, czyli co? Menadżer refleksyjny.
Tak, menadżer refleksyjny.
Tak.
No, okej.
Dziękuję.
Dziękuję również.